Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał, alleluja. Witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy w pierwszej poświątecznej audycji Głos z Krakowa. Dziś moim i Państwa gościem jest pan Piotr Ćwik, wojewoda Małopolski. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie.
Panie wojewodo, mimo tego świątecznego jeszcze klimatu, ponieważ trwamy w oktawie Świąt Wielkiej Nocy, chciałem zapytać o kwestię, która w ostatnich tygodniach szczególnie nurtuje opinię publiczną, czyli strajk części nauczycieli.
Niewątpliwie takim efektem ubocznym tego, co się dzieje, jest fakt, że Polacy dużo więcej dowiedzieli się na temat odbywających się egzaminów na koniec etapu kształcenia, czy to w szkole podstawowej, czy gimnazjalnej, czy egzaminów maturalnych, ale tak naprawdę to trzeba też zacząć od tego, żeby złożyć bardzo serdeczne podziękowania wszystkim tym nauczycielom, którzy pozostali ze swoimi uczniami, wszystkim tym, którzy czuli odpowiedzialność za ucznia, za jego bezpieczeństwo, za jego edukację, ale także za odbywające się egzaminy. To bardzo duży wysiłek, który został podjęty także przez kuratorów, aby zorganizować płynnie egzaminy na koniec szkoły gimnazjalnej, także egzaminy na koniec 8 klasy szkoły podstawowej. Mamy nadzieję, że podobnie będzie wyglądała sytuacja, jeśli chodzi o egzaminy maturalne i one wszystkie się odbędą. Niestety konflikt, który został wywołany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego, nie służy polskiej oświacie, nie służy młodzieży, nie służy uczniom, nie służy też wreszcie samym nauczycielom, dlatego że przecież rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego, pan premier, pani premier Beata Szydło, która również uczestniczy w kolejnych etapach rozmów, wyraźnie podkreśla i deklaruje, że jest otwarty na dialog. Musimy pamiętać o zaszłościach historycznych, które wystąpiły wtedy, kiedy za naszych poprzedników rządów koalicji PO-PSL przez 4 lata w oświacie nie było żadnych podwyżek. Proste pytanie do prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego, które już wiele razy zadawaliśmy w wielu miejscach. Dlaczego wtedy nie odbywały się strajki i protesty?
Tak samo jak nie odbywały się w roku 2016, 17 czy 18.
Rzeczywiście, trzeba powiedzieć, że mija trzeci rok, za chwilę czwarty rok rządów koalicji Zjednoczonej Prawicy, Prawa i Sprawiedliwości. Można zapytać, czy można było zrobić w tym obszarze więcej, jeśli chodzi o wynagrodzenia nauczycieli, ale myślę, że to jest dobry moment także, żeby rozmawiać na temat w ogóle oświaty i szerszego kontekstu reformy, która powinna nastąpić, jeśli chodzi o oświatę, jeśli chodzi o chociażby pensum nauczycielskie, ale musimy też pamiętać, że ten rząd zmagał się i realizował bardzo otwarte, bardzo odważne, bardzo śmiałe programy. Programy społeczne, które zakończyły się sukcesem, zostały zrealizowane i ciągle jeszcze są zrealizowane. Przesłaniem głównym, które stało przed rządem Prawa i Sprawiedliwości i realizowane było, to było wsparcie dla rodziny. To wsparcie dla rodziny w wielu obszarach stało się bardzo wymierne i Polacy to dzisiaj widzą i to dostrzegają jako wymiar bardzo pozytywny dla rozwoju rodziny, dla ugruntowania tej pozycji także materialnej, która jest potrzebna do tego, aby rodzina mogła dobrze, bezpiecznie wychowywać swoje dzieci. I przychodzi moment na to, aby rozmawiać o zaszłościach i zaległościach w wynagrodzeniach w wielu grupach zawodowych. Przecież te podwyżki, które nie działy się za naszych poprzedników w oświacie, nie działy się także w wielu innych obszarach, w wielu innych zawodach. Trzeba szukać jakiegoś porozumienia i ścieżki dojścia, konsensusu. Do tego potrzebny jest dialog. Do tego dialogu rząd nawołuje i nieustannie to powtarza i pan premier, i pani premier Beata Szydło w centrum dialogu spotykając się ze związkowcami. Ja przypomnę, że jedno porozumienie też z niełatwym partnerem społecznym, czyli ze Związkiem Zawodowym Solidarność udało się podpisać rządowi i jest pomysł na poprawę wynagrodzeń w obszarze oświaty, wynagrodzeń dla nauczycieli, ale też jest pomysł na to, aby podjąć konkretne działania, które nie tylko poprawią wynagrodzenia, ale też poprawią sytuację polskiej oświaty, w tym to, co jest jednym z obszarów zasadniczych, czyli pensum pracy nauczycielskiej.
Jak teraz będzie wyglądała rzeczywistość w szkołach? Czy pan wojewoda nie obawia się, że jednak te konflikty, które zrodziły się wśród środowiska nauczycielskiego, ale też rodziców, którzy pewnie poniekąd słusznie mieli pretensje do części nauczycieli, którzy chcieli zbojkotować egzaminy gimnazjalne i egzaminy ósmoklasisty, jak teraz w perspektywie kolejnych miesięcy, ale też lat, jak ta rzeczywistość szkolna będzie wyglądała?
Nie można w toczący się spór angażować młodzieży, angażować uczniów, a to niestety stało się udziałem trochę nauczycieli za sprawą Związku Nauczycielstwa Polskiego. Myślę, że trochę pada ten etos pracy nauczyciela, który przez lata był wypracowywany i o którym mówiło się w Polsce, jeśli chodzi o wykonywanie tego właśnie zawodu, zawodu takiego bardzo dużego zaufania społecznego. Ja bardzo się cieszę i to powiedziałem na początku i bardzo dziękuję tym nauczycielom, którzy wytrwali pomimo tego, że byli szykanowani, pomimo tego, że byli czasem i zastraszani, bo przecież takie informacje medialne również się pojawiały, że takie sytuacje miały miejsce. Nauczyciele wytrwali, byli ze swoimi uczniami i to są ci nauczyciele, na których mogą się oprzeć uczniowie i mogą liczyć na nich, a przecież nauczyciel powinien być dla ucznia przede wszystkim. Po to jest szkoła, aby kształcić w tym dobrym wymiarze. Szkoła jest dla ucznia, także w tym dobrym rozumieniu, oczywiście przy budowaniu dobrych relacji. Pewna liberalizacja, która wchodzi w nasze życie społeczne bardzo szeroko, w wielu obszarach jest. Ona też wchodzi do szkół. My bardzo stawiamy na dialog, bardzo stawiamy na rozmowę, bardzo stawiamy na dobre kształcenie i dobrą przyszłość naszych uczniów. I jak mówię o tym, że szkoła jest dla ucznia, to właśnie w tym wymiarze. Uczeń w szkole jest najważniejszy, ale też ważne jest budowanie tych relacji, ustalenie pewnej hierarchii, relacji uczeń-nauczyciel.
Panie wojewodo, w wyniku wyborów samorządowych, zeszłorocznych wyborów jest nowy układ polityczny w województwie małopolskim. Jak układa się współpraca z nowym zarządem województwa?
No tutaj muszę powiedzieć, że rzeczywiście jesteśmy z panem marszałkiem województwa z jednej opcji politycznej. To na pewno daje dodatkowy efekt dobrej współpracy, podejmowania i realizacji wspólnych zamierzeń i celów. Ale też trzeba oddać sprawiedliwość poprzedniemu zarządowi województwa, że ta współpraca na pewno była trudniejsza i w wielu obszarach może mało aktywna, ale ona się działa. W tych zakresach, w których trzeba było szukać porozumienia, to jakoś to porozumienie udawało się znaleźć. Na pewno teraz jest dużo łatwiej porozumieć się, wypracować wspólne stanowiska, zająć wspólne stanowiska w trudnych czasem też sytuacjach, które nie są w kompetencjach bezpośrednio wojewody czy marszałka. Ja przypomnę chociażby ciągle toczący się spór wokół budowy pomnika żołnierzy Armii Krajowej i to był taki przykład, kiedy wspólnie z panem marszałkiem napisaliśmy list otwarty, deklarując pełną gotowość do tego, aby rozwiązać tę sytuację, aby doszło do wybudowania pomnika, aby uhonorować żołnierzy Armii Krajowej, którzy walczyli o wolność Polski i na to upamiętnienie tutaj w Krakowie czekają. Zwłaszcza, że wiele kroków formalnych w tym zakresie zostało już poczynionych i deklaracja wybudowania tego pomnika przez wielu decydentów w województwie małopolskim w ówczesnym czasie przed wielu laty podpisana.
W 2010 roku już Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę w sprawie budowy tego pomnika. 9 lat.
9 lat i chyba 5 uchwał, które zostały podjęte po drodze związanych z przygotowaniem się do realizacji tej inwestycji, łącznie z przeznaczeniem środków finansowych, przygotowaniem projektu, wskazaniem miejsca, gdzie ten pomnik będzie wybudowany i tak jak powiedziałem, wmurowanie kamienia węgielnego i podpisanie listu intencyjnego, który wtedy był podpisany, takiego aktu erekcyjnego, wydawało się, że nic już nie stanie na przeszkodzie. Teraz nagle pojawia się zupełnie nowa narracja, nowe osoby, które pojawiły się w Radzie Miasta Krakowa, próbują zastąpić symbol, jakim jest niewątpliwie pomnik. Stawiamy ten pomnik dla tych, którym dziękujemy. W tym wypadku dziękujemy żołnierzom Armii Krajowej i chcemy im tą wdzięczność okazać, wyrazić poprzez właśnie postawienie takiego pomnika, ale stawiamy go dla potomnych, aby upamiętnić tych wielkich żołnierzy Armii Krajowej. Mają pomysły na jakieś nowe panele obywatelskie, na rozmowę o tym, że może posadzimy dęba, a może będziemy fundować stypendia. Brakuje ciągłości. Jeśli chodzi o Radę Miasta Krakowa, brakuje pewnej ciągłości myśli, jeśli chodzi o realizację zadań. Nie można wejść w środek projektu i mówić, zacznijmy go od nowa, bo my jesteśmy teraz nowymi członkami Rady Miasta i próbujemy po naszemu, po nowemu układać rzeczywistość w Krakowie. Ja bardzo nad tym ubolewam, że tak się dzieje i mam nadzieję, że dojdzie do swoistego przełamania i zakończenia tego sporu, który trwa, zwłaszcza, że pokolenie żołnierzy Armii Krajowej to jest pokolenie ludzi odchodzących, ludzi już starszych, w bardzo podeszłym wieku. Ludzi, którym to upamiętnienie po prostu w Krakowie się należy i powinno być zrealizowane.
I osobną kwestią drugiego pomnika, nadal niezrealizowanego, jest kwestia pomnika tym, którzy walczyli w obronie niepodległości w okresie powojennym przy Placu Inwalidów.
Tak, i to też jest jeszcze dłuższa historia związana z wybudowaniem tego pomnika, która również wydawało się, że dużo szybciej się zakończy i zostanie zrealizowana. Potem pojawiły się jakieś zupełnie nowe pomysły. Najpierw był pomysł budowy pomnika Orła Białego, potem był pomysł jednego z radnych poprzedniej kadencji właśnie, że może trzeba tam zasadzić dęba, który będzie symbolizował, tylko właśnie pytanie, co symbolizował, bo jeśli mówimy o budowie pomnika, który jest upamiętnieniem ofiar komunizmu, w tych latach 45-56 tam obok znajdowało się przecież więzienie, katownia, w której często ci ludzie, ofiary komunizmu, byli torturowani, przetrzymywani, no to idziemy w pewnym bardzo wyraźnym kierunku. Chcemy upamiętnić te właśnie ofiary. Nie możemy rozmywać historii, mówiąc o tym, że postawimy dęba, który będzie upamiętniał to wydarzenie, a za 20, 30, 50 lat będziemy się zastanawiali, po co ten dom został tu posadzony.
Miejmy nadzieję, że ten rok będzie przełomowy, ponieważ 80. rocznica wybuchu II wojny światowej i powstania Polskiego Państwa Podziemnego coraz bardziej się zbliża, a także 75. rocznica powstania warszawskiego. Panie wojewodo, w ostatnim czasie przedstawione zostały programy rządowe, które będą sukcesywnie wprowadzane, tak zwana nowa piątka. Wśród nich między innymi 500 zł na każde dziecko bez kryterium dochodowego, a także emerytura plus.
Tak, to jest, jeśli chodzi o program 500+ i rozszerzenie go na pierwsze dziecko bez kryterium dochodowego, to jest dopełnienie tego programu. 1 kwietnia 2016 roku, kiedy to ruszał program 500+, takie były możliwości finansowe państwa i tak zostały skalkulowane i w takiej formule program ruszył, obejmując bardzo mocną opieką dużą grupę rodzin w całej Polsce, także w Małopolsce, bo te liczby przecież mówią same za siebie, jak wielka to jest pomoc, która płynie do polskich rodzin. Dzisiaj dopełnieniem jest jakby jeszcze większe otwarcie tego parasola na rozpinającego się nad polską rodziną poprzez wypłatę dodatkowych świadczeń 500+ na pierwsze dziecko, ale też jednocześnie mówimy o emeryturze plus, czyli o tym dodatkowym świadczeniu, które w takich, a nie innych rozmiarach będzie wypłacone dla wszystkich emerytów, ale takie są też możliwości finansowe państwa. Przecież nigdy nie ukrywaliśmy tego i powtarzaliśmy, że wprowadzanie tych programów społecznych jest procesem kosztownym, ale jeśli jest możliwość, aby obywatele naszego kraju korzystali z takich możliwości finansowych, jakie daje budżet państwa, to my chcemy, żeby tak się działo. Wyznacznikiem, który nam przyświeca, jeśli chodzi o realizację programu 500+ i innych programów skierowanych ku rodzinie, jest poprawa demografii w naszym kraju. Dzisiaj mówimy już o tym, że współczynnik dzietności podniósł się i wynosi, ja nie lubię używać tych określeń, współczynnik cyfry, ale mamy takie dane, które mówią, że on wynosi 1,45, a to pokazuje, że to jest dobry kierunek działań, mocnych działań rządu Prawa i Sprawiedliwości, które są skierowane na pomoc rodzinie, ale także na pomoc emerytom, ale także na pomoc seniorom, bo przecież mamy też programy senioralne, które w wymierny sposób pomagają pozostać ludziom w wieku już podeszłym, tym, którzy już nie są aktywni zawodowo, pozostać aktywnymi w obrębie społeczeństwa.
W nowej piątce jest także zapowiedź przywrócenia połączeń lokalnych. Jak ten problem braku możliwości skutecznego transportu wygląda w Małopolsce?
Jest to problem pewnego wykluczenia komunikacyjnego dla zwłaszcza peryferyjnych obszarów naszego województwa, czy gmin, które są oddalone od dużych ośrodków aglomeracyjnych, ale też czasem w małych gminach problem transportu z tej małej, konkretnej wioski do chociażby Urzędu Miasta, czy do lekarza, czy do sklepu. Ludzi, którzy nie mogą się dostać, bo nie mają z jakiegoś środka transportu korzystać, a nie każdy przecież ma samochód i nie każdy tym samochodem się dzisiaj porusza. Kiedyś te połączenia komunikacyjne funkcjonowały, ekonomia sprawiła, że one zaniknęły. Natomiast my chcemy pochylić się nad tym problemem wspólnie z samorządami. Projekt ustawy, który obecnie jest procedowany, zakłada dopłatę do jednego wozokilometra, która będzie się działa po podpisaniu stosownej umowy za pośrednictwem właśnie wojewodów z konkretnym samorządem i uruchomienia takich właśnie połączeń, które będą dawały możliwość przeciwdziałania temu wykluczeniu. Jeśli mówimy o zrównoważonym rozwoju naszego kraju, naszej ojczyzny, jeśli mówimy o zrównoważonym rozwoju województwa, to także właśnie w tym obszarze, który jest związany z połączeniami komunikacyjnymi. Każdy ma prawo do tego, aby mieć dostęp do tych podstawowych potrzeb swoich, ale także chociażby do dóbr kultury, na przykład przyjechać do Krakowa, aby, może to dziwnie zabrzmi, ale aby pójść do muzeum, aby być w kinie, aby zobaczyć zabytki, którymi Kraków jest przecież przesiąknięty, bo to wielkie bogactwo nasze, które mamy, jeśli chodzi o dziedzictwo tutaj w Krakowie.
No tak, bo jeśli nawet spojrzymy na kwestie turystyki, widać to, że jeśli ktoś nie dysponuje własnym samochodem, własnym środkiem transportu, to z wielu tych miejscowości trudno się dostać, czy do miasta, nie mówiąc już o mieście wojewódzkim, ale też o jakichś większych miejscowościach, na przykład powiatowych. Jest to często bardzo utrudnione i wszystko zależy od tego, czy przedsiębiorca, który prowadzi jakąś firmę przewozową, czy po prostu ten przewóz mu się opłaca.
Trzeba zwrócić uwagę na jeden element, dlatego że każdy oczywiście prowadzący działalność gospodarczą wylicza sobie i ma rachunek ekonomiczny, co mu się opłaca, a co mu się nie opłaca. Organizując transporty zbiorowe, organizując komunikację zbiorową, możemy wyłuskać te najlepsze godziny, które są, jeśli chodzi o jazdę, i organizować kursy właśnie w tych godzinach szczególnego obłożenia, ale już uciec od tego, aby w rozkładzie jazdy pojawiły się takie godziny, które są mniej atrakcyjne. A my byśmy chcieli, aby te połączenia były taką partycypacją osób, które prowadzą działalność gospodarczą. Oczywiście oni muszą zachować swój zysk, ale on nie musi być może aż tak bardzo duży od razu. Trzeba sobie wypracować markę na rynku, funkcjonując także w tych godzinach, których obłożenie, jeśli chodzi o ilość podróżujących, jest mniejsze, ale jest potrzeba zorganizowania takiego transportu.
Czyli będzie to dalej oparcie się o prywatnych przedsiębiorców. To nie będzie odtwarzanie siatki połączeń PKS.
Pewnie w różnych województwach i w różnych powiatach będzie różnie zorganizowana sprawa tych transportów. Podejrzewam, że w dużej części będzie to oparte na jednak prywatnych przewoźnikach, którzy będą otrzymywali stosowne dofinansowanie do tego, aby realizować przewóz zorganizowany, przewóz zbiorowy. W obiegowej opinii używa się tego, że reaktywujemy połączenia PKS-u. Te połączenia PKS-u, które funkcjonowały kiedyś, są takim wyznacznikiem pokazującym, jak duża była potrzeba korzystania z transportu zbiorowego. I to może być też taki wyznacznik przy tworzeniu tych połączeń. Oczywiście trzeba dokonać bardzo gruntownej analizy, zarówno tej finansowej, jak i tej związanej z ilością pasażerów, którzy będą podróżowali, wyznaczyć trasy, które będą atrakcyjne, tak aby można było też dotrzeć z punktu A do punktu B w jakiejś miarę optymalnym czasie, żeby ten autobus nie jechał i nie kluczył przez 5 gmin po drodze, jadąc o wiele, wiele za długo, niż tego spodziewają się potencjalni pasażerowie.
Jednak takie programy, zwłaszcza te zawarte w Nowej Piątce, wymagają bardzo dużych środków finansowych. Skąd będą pochodziły te finanse?
Finanse, jak pokazał już rząd Prawa i Sprawiedliwości, czy to rząd pani premier Beaty Szydło, czy pana premiera Mateusza Morawieckiego, to środki pochodzące przede wszystkim z tak zwanej luki VAT-owskiej. Bardzo mocne uszczelnianie luki VAT-owskiej spowodowało, że nagle państwo polskie stać było i jest na wypłatę środków w ramach programów społecznych, czego później przedtem nie było. Nasi poprzednicy mówili, że nie ma pieniędzy, mało tego, nawet wieszczyli, że ich nie będzie. My nie tylko te środki w budżecie znaleźliśmy i zaczęliśmy realizować programy społeczne, ale właśnie ta przywołana przez pana redaktora Nowa Piątka jest takim przykładem rozwinięcia jeszcze bardziej tej sfery społecznej, programów skierowanych do Polaków. Przecież mówimy jednocześnie o zerowym PIT-cie do 26 roku życia. Przecież mówimy też o obniżeniu podatku z 18 do 17%. To wszystko są przykłady wyjścia w kierunku mieszkańców naszego kraju, które mają poprawić zasobność. Duża dyskusja trwa od wielu lat w Polsce na temat tego, czy powinniśmy wprowadzić euro, czy nie powinniśmy go wprowadzić. Pan prezes Jarosław Kaczyński ostatnio o tym mówił i skierował taki list do klubów parlamentarnych z zapytaniem, czy deklarują się, czy podpiszą się pod taką deklaracją, że euro w Polsce będziemy mogli wprowadzać wtedy, kiedy wynagrodzenia w Polsce będą na poziomie zachodnim, na takim jak na przykład są w Niemczech. I to jest dobry kierunek do tego, żebyśmy myśleli o wprowadzeniu euro dopiero wtedy, kiedy Polacy będą dobrze zarabiać. Na razie jesteśmy na tym etapie, że staramy się tych pieniędzy dosypywać Polakom, dosypywać do polskich rodzin, dosypywać do poszczególnych zawodów po to, aby ten proces wynagrodzeń szedł do przodu.
Pojawiła się w ostatnim czasie także informacja o tym, że zostanie przekazane 30 milionów złotych dla 60 krakowskich zabytków, między innymi takie dofinansowanie na różne prace remontowe i prace konserwatorskie otrzyma Archikatedra Wawelska czy Bazylika Mariacka.
Tak, to są duże środki finansowe, które w ramach budżetu państwa za pośrednictwem pana prezydenta Polski przekazywane są do Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa i tutaj spożytkowane na zabytki w Krakowie. Tak jak powiedziałem, Kraków jest nasączony, przesiąknięty ilością tych zabytków. Jednymi z głównych beneficjentów są też właśnie i Katedra na Wawelu, i Bazylika Mariacka, i korzystają z tych środków, dzięki temu pięknieją z roku na rok i możemy podziwiać te zabytki architektury, ale też zabytki sakralne przecież. Przy tej okazji, jeśli mogę dodać, to tragedia, jaka się zdarzyła w Paryżu, jeśli chodzi o Katedrę Notre Dame, spowodowała również dużą dyskusję w naszym kraju na temat tego, jak te zabytki są zabezpieczone. Takie działania na polecenie pana ministra spraw wewnętrznych i administracji Joachima Brudzińskiego podjęliśmy także my jako wojewodowie, rozmawiając z komendantami wojewódzkimi Straży Pożarnej, konserwatorami zabytków, wojewódzkimi inspektorami nadzoru budowlanego, sprawdzając stan zabezpieczeń i jaka jest kondycja tych naszych zabytków. Małopolska to także wielki szlak architektury drewnianej, który znajduje się zabytków sakralnych. Te nasze zabytki oczywiście są zabezpieczone. Służby realizują swoje zadania, dbając o to, aby były zabezpieczone, ale jednocześnie pięknieją dzięki właśnie takim środkom, jak środki pochodzące z budżetu państwa, które są kierowane na ich odnowę, na odnowę zabytków w mieście Krakowie.
W przypadku katedry Notre Dame kapelan strażaków był specjalnie przeszkolony do tego, żeby wynieść Najświętszy Sakrament i zawartość skarbca na wypadek właśnie takiego pożaru, no i został okrzyknięty bohaterem.
Bo tak rzeczywiście było. Strażacy, jadąc do interwencji, kojarzą nam się przede wszystkim z pożarami, ale przecież wiele więcej rzeczy robią i wiele więcej interwencji podejmują. Przede wszystkim mają jedno zadanie, gasić pożar. Natomiast potrzebny jest także ktoś, kto zadba o te zabytki ruchome, które można wynieść na przykład z obiektu sakralnego, ale zadba także o to, co jest świętością, w tym przypadku o Najświętszy Sakrament, o relikwie korony cierniowej, która również została ocalona i wyniesiona. I na ten temat także rozmawialiśmy z panem komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej. Warto, aby strażacy także w tym obszarze, to się dzieje, oni są szkoleni, ale aby przypominać także o tym, że potrzeba jest takiego wyczulenia i spojrzenia także na to, co jest naszym dziedzictwem i co trzeba ochronić. Mało tego, takowe rozmowy i takowe spotkania czy formy szkoleń odbywają się także dla tych, którzy są najbliżej, czyli dla księży proboszczów, którzy pracują czasem w małych kościołach drewnianych, które są właśnie tym szlakiem architektury drewnianej, aby na wypadek, nie daj Boże, zaistnienia jakiegoś zdarzenia, chociażby pożaru, pamiętać także o tym, że trzeba wynieść to, co najważniejsze, począwszy od zabytków, ale przede wszystkim to, co jest związane z tym sakrum, czyli z Najświętszym Sakramentem.
Jeśli jesteśmy przy temacie żywiołów, pożarów, powodzi, wichur, zostały podpisane promesy, środki zostaną przekazane do samorządów na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
Bardzo hojną ręką pan minister spraw wewnętrznych i administracji przekazuje te środki do województwa małopolskiego, ale takie jest też nasze ukształtowanie naszego województwa, że nadchodzące i duże, intensywne opady, a następnie z tym związane powodzie powodują bardzo duże uszkodzenia, zwłaszcza w powiatach południowych naszego województwa, w terenach górskich, gdzie przyrost, przybór wód jest bardzo intensywny i powoduje bardzo duże zniszczenia. To jest takie koło ratunkowe, które rząd rzuca samorządom, przekazując dodatkowe środki finansowe na naprawę, remonty, poprawę infrastruktury drogowej, ale nie tylko, bo przecież mówimy także o remoncie, o naprawie chociażby obiektów infrastruktury sportowej, mówimy o remontach obiektów użyteczności publicznej, nawet remizy strażackiej w jednym przypadku, która również została uszkodzona i to są duże środki. Dziś możemy powiedzieć, że w 2019 roku, pomijając inne programy rządowe, które są realizowane wspólnie z samorządami i zasilają budżety samorządów, jeśli chodzi o inwestycje drogowe, ponad 100 milionów złotych zostało przekazane do samorządów w województwie małopolskim, do powiatów i gmin, jako wsparcie finansowe na naprawę dróg uszkodzonych w wyniku nawalnych opadów i powodzi.
Panie wojewodo, na koniec naszej audycji chciałem zapytać o uroczystości, które odbędą się w Krakowie 2 maja, czyli w święto flagi państwowej, oraz 3 maja, w święto uchwalenia Konstytucji 3 maja, a także we wspomnienie Matki Bożej Królowej Polski.
Tak, piękny czas przed nami, rozpoczyna się miesiąc maj, który zawsze jest związany i przypomina nam przede wszystkim te obchody trzeciomajowe i one będą się także działy w Krakowie. One mają wymiar i oficjalny i są uroczystościami państwowymi. Zawsze rozpoczynamy je w Katedrze Wawelskiej od uroczystej mszy świętej, potem w pochodzie, w przemarszu, w którym uczestniczą mieszkańcy miasta, turyści, ale także służby mundurowe. Przechodzimy na Plac Matejki, tam dalszy ciąg uroczystości, zakończony także złożeniem kwiatów przy pomniku, a także defiladą, która odbędzie się tutaj na ulicy Basztowej. Do obecności w tym dniu i do wspólnego świętowania rocznicy Konstytucji 3 maja, do wspólnego świętowania Święta Najświętszej Marii Panny Królowej Polski. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Małopolski, zapraszamy wszystkich mieszkańców Krakowa, ale też zapraszamy 2 maja na święto flagi, które ma nam przypominać to, co nas łączy Jeśli mówimy o tych wartościach, które nas łączą, to niewątpliwie tą wartością są nasze barwy narodowe, biało-czerwone, które nas łączą. Będziemy wspólnie świętować na Błoniach Dzień Flagi, będziemy także wspominać 15-lecie wejścia Polski do Unii Europejskiej. Mamy taki specjalny program przygotowany Małopolska Europejska, na które otrzymaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Kultury w ramach programu Niepodległa. Chcemy mówić o obecności Polski w Europie, także w tym dniu właśnie spotykając się, ale chcemy mówić o obecności Polski w Europie, która jest obecnością partnerską. Chcemy mówić o obecności Polski takiej, która... Polska jako członek Unii Europejskiej jest krajem aktywnym i zabiega przede wszystkim o interesy, te, które są związane z interesami naszych mieszkańców. I do tego świętowania 2 maja także wszystkich zapraszamy. Rozpoczynamy o godzinie 12 na krakowskich Płoniach. Bardzo obfity program, który został przygotowany. Bardzo ciekawe miejsca, które można zobaczyć, bo wystawy i ekspozycje przygotowały poszczególne służby mundurowe. Oczywiście będzie też okazja do tego, aby posilić się grochówką i skosztować innych specjałów. Jako ciekawostkę powiem, że do tego spotkania drugomajowego zaprosiliśmy także konsulów, którzy mają swoje siedziby w Krakowie. Także będą z nami obecni i będą świętować ten szczególny dzień 2 maja.
Zachęcamy zatem krakowian, mieszkańców województwa małopolskiego i turystów, którzy będą wtedy w stolicy Małopolski, aby wzięli udział w tych obchodach. 3 maja o godzinie 10 zostanie odprawiona msza święta w katedrze wawelskiej, a później dalsze elementy uroczystości, obchodów Narodowego Dnia 3 maja, o których pan wojewoda mówił przed chwilą. Moim i państwa gościem w dzisiejszej audycji Głos z Krakowa był pan Piotr Ćwik, wojewoda Małopolski. Za tydzień słyszymy się o zwykłej porze. Szczęść Boże!